Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Swobodna, szczera i przyjazna, tak atmosferę w Radzie Kardynałów określili jej uczestnicy. Dziś kończy się jej piąte posiedzenie.
Gruźlica to choroba dotykająca najbardziej ubogich. W leczeniu ich wiele mogą pomóc instytucje religijne, przypomniał szef Papieskiej Rady do Spraw Służby Zdrowia.
Papiescy gwardziści pielgrzymują na Jasną Górę.
Witamy 4 lipca i zapraszamy na serwis informacyjny.
Dobiega końca posiedzenie Rady Kardynałów. Następne zaplanowano na wrzesień. Wiadomo, że przygotowania do kompleksowej reformy Kurii Rzymskiej przeciągną się jeszcze na przyszły rok. Dopiero wtedy można się spodziewać rewizji Konstytucji Apostolskiej Pastor Bonus. Poinformował dziś o tym dziennikarzy watykański rzecznik. Ujawnił on, że tym razem wiele miejsca poświęcono papieskim radom do spraw świeckich i rodziny. Traktowano je wspólnie, ale nie podjęto jeszcze decyzji, czy w przyszłości rady te zostaną połączone w jedną dykasterię. Podkreślono jedynie przy tej okazji istotną rolę świeckich małżeństw i kobiet, powiedział ksiądz Federico Lombardi.
Kardynałowie dyskutowali też o pracy nuncjatur i procedurach nominacji biskupów. We wszystkich sesjach uczestniczył Ojciec Święty. Zdaniem watykańskiego rzecznika na uwagę zasługuje też atmosfera obrad. Kardynałowie są z niej bardzo zadowoleni, powiedział ksiądz Lombardi.
Anglojęzyczni kardynałowie określili atmosferę mianem 3F – Free, Frank and Friendly. Swobodna, szczera i przyjazna. Kardynałowie bardzo się tym chlubią, tą swobodą dyskusji, szczerością w wyrażaniu własnych opinii, a także wzajemną serdecznością. Papież w sposób naturalny włącza się w tę dynamikę dialogu, sprzyjając takiej właśnie dobrej atmosferze. Zabiera głos, ale nie w sposób determinujący przebieg obrad. Jest oczywiście jasne, że to tylko Rada, która ma przedstawić swoje propozycje papieżowi, który zachowuje jednak pełną wolność decyzji. Ale jeden z kardynałów powiedział mi, że jeszcze kilka lat temu taki styl komunikacji na tym szczeblu był nie do pomyślenia.
Ojciec Święty przygotowuje się do jutrzejszej podróży do Molise. Jest to jeden z najmniejszych pod względem liczby mieszkańców regionów Włoch. Campobasso i Izernia, do których przybędzie papież, to niewielkie miasteczka mające odpowiednio 50 i 20 tysięcy mieszkańców.
Z regionu tego pochodził święty Celestyn V, o którym było głośno w ubiegłym roku, ponieważ podobnie jak Benedykt XVI ustąpił z urzędu. Franciszek przybędzie do Molise w dniu rocznicy wyboru pustelnika Piotra z Morone na stolicę Piotrową. W Izernii ogłosi jubileusz celestyniański. W przyszłym roku przypada bowiem 800-lecie urodzin tego papieża.
Wcześniej Franciszek spotka się z chorymi, więźniami i młodzieżą. W Campobasso Ojciec Święty odprawi Eucharystię na stadionie. Natomiast zaraz po przybyciu spotka się ze światem pracy i przemysłu. Zdaniem miejscowego biskupa będzie to jedno z najważniejszych wydarzeń tej podróży. Po Franciszku mieszkańcy Molise spodziewają się bowiem silnego przesłania społecznego, mówi arcybiskup Giancarlo Maria Bregantini.
Tak jak podczas wizyty w Kalabrii papież opowiedział się przeciw mafii, tak tutaj musi zająć jasne stanowisko w sprawie pracy. Bezrobocie czyni człowieka niewolnikiem, sprawia, że nasza przyszłość staje się niepewna. Kto nie ma pracy, traci swoją godność. Modlimy się w tej sprawie, by Pan nam pokazał, co zrobić dla tych młodych bezrobotnych, nie tylko w Molise, ale również na całym świecie.
Jednym z milenijnych celów rozwoju było zahamowanie oraz odwrócenie tendencji rozprzestrzeniania się do roku 2015 trzech chorób – AIDS, malarii i gruźlicy. Gdy chodzi o gruźlicę, cel ten został już osiągnięty w skali globalnej, ale niestety nie dotyczy to krajów ubogich, ani też najbiedniejszych warstw społeczeństw bogatych. Nie jest prawdopodobne, by afrykańskie czy wschodnioeuropejskie kraje o niskim dochodzie cel ten do przyszłego roku osiągnęły, zwrócił uwagę arcybiskup Zygmunt Zimowski na międzynarodowym spotkaniu o walce z gruźlicą. Zostało ono zorganizowane w Rzymie przez Światową Organizację Zdrowia i Europejskie Towarzystwo Chorób Płuc.
Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Służby Zdrowia przyznał, że wiele już zrobiono, odkąd przed 20 laty Światowa Organizacja Zdrowia uznała gruźlicę za globalne zagrożenie zdrowotne. Oblicza się, że ocalono życie 22 milionów osób, a 56 milionów gruźlików skutecznie leczono. Nadal jednak gruźlica uderza głównie w najbiedniejszych. W 2012 roku odnotowano ponad 8 milionów przypadków choroby i śmierć wskutek niej blisko 1,5 miliona osób. Szczególnie dotyka ona najsłabszych, jak kobiety, dzieci, migranci, więźniowie, bezdomni czy chorzy równocześnie na AIDS. Trzeba zatem skutecznie realizować globalną strategię walki z gruźlicą przy współpracy polityków, lekarzy i całego społeczeństwa. Wymaga to woli politycznej i nakładu środków. Religijne instytucje służby zdrowia często działają w społecznościach o niskim dochodzie, do których trudno dotrzeć. Będą miały ważny udział w wysiłku udostępniania leczenia gruźlicy, najbardziej potrzebującym, zwrócił uwagę arcybiskup Zimowski.
Jezuita będzie specjalnym doradcą Zgromadzenia Legionistów Chrystusa z ramienia Stolicy Apostolskiej. Decyzję taką ogłosiła Kongregacja do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Chodzi o księdza Gianfranco Ghirlande, profesora prawa kanonicznego, byłego rektora papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego. Poprzednio współpracował on z papieskim delegatem, który z woli Benedykta XVI kierował odnową pogrążonego w kryzysie zgromadzenia po ujawnieniu skandalu podwójnego życia założyciela Legionistów Chrystusa, księdza Amasiela. Zadaniem księdza Ghirlandy będzie także odnowa związanego z tym zgromadzeniem ruchu kościelnego Renium Christi.
Przeciwko nieograniczonej konsumpcji i budowaniu na niej gospodarki wypowiedział się przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy ONZ-owskich instytucjach do spraw środowiska i osiedli ludzkich. Arcybiskup Charles Daniel Balwo wystąpił na forum Zgromadzenia Narodów Zjednoczonych na temat środowiska, które obradowało w Nairobi pod koniec czerwca.
Watykański dyplomata przypomniał, że człowiek stanowi część natury. Stąd wynika jego obowiązek dbania o środowisko, w którym żyje. Wyrazem tej troski jest też samoograniczenie w korzystaniu z zasobów powierzonych nam przez Stwórcę, aby starczyło ich także dla następnych pokoleń. Dlatego Stolica Apostolska popiera postulat optymalizacji produkcji i konsumpcji, choć ze swej strony proponuje krok dalej – rezygnację z dominującego modelu nieograniczonej konsumpcji dla przyjemności. Arcybiskup Balwo wskazał przy tym na wyzwanie, jakim jest nędza, której wykorzenianiu musi towarzyszyć troska o środowisko naturalne oraz szeroko zakrojona współpraca międzynarodowa. Zasoby naturalne są dla wszystkich, stwierdził watykański dyplomata. Niestety obecny światowy system gospodarczy, manipulowany przez władze pieniądza, nie sprzyja tej integracji wszystkich w służbie dobra wspólnego. Nasze społeczeństwo potrzebuje reformy uwzględniającej wymogi etyki w ekonomii.
Na Bliskim Wschodzie pogłębia się rozbicie społeczeństw i ich polaryzacja. Mówiono o tym na zakończonych w Rzymie obradach plenarnych spotkania dzieł pomocy Kościołom Wschodnich. Brał w nich udział również przełożony franciszkańskiej kustodii Ziemi Świętej. Ojciec Pier Battista Pizzaballa zwraca uwagę, że problem rozbicia dotyczy w szczególności Ziemi Świętej, Iraku i Syrii. Wojna tocząca się w dwóch ostatnich krajach bardzo utrudnia niesienie długofalowej pomocy humanitarnej. Można realizować jedynie projekty doraźne w alarmowych sytuacjach.
Bardzo pilnym problemem jest też zapobieganie eksodusowi chrześcijan z Bliskiego Wschodu, którzy są przecież najstarszymi mieszkańcami tego regionu. Kiedy go opuszczają, jest to prawdziwy dramat. Kustosz Ziemi Świętej uważa, że trzeba nieść im wsparcie zarówno materialne, jak i duchowe. Winno się im też pomagać w odnalezieniu motywacji do pozostania i w odkryciu swego powołania misyjnego.
Zapytany o sytuację w częściach Iraku zajętych przez islamskich ekstremistów, franciszkański przełożony wyraził zaniepokojenie faktem rozdawania przez nich Koranu. Oznacza to, że proponują niemuzułmanom przyjęcie islamu albo opuszczenie tego terytorium. Ojciec Pizzaballa uważa też za wiarygodne wiadomości o ściąganiu z wyznawców Chrystusa podatku nakładanego na tzw. niewiernych. Być może nie we wszystkich miejscach islamiści stawiają takie same żądania, bo ich organizacja nie jest jednolita. To tłumaczyłoby fakt, że niektórzy przeczą wprowadzaniu tego podatku, zauważył kustosz Ziemi Świętej.
Konferencja Episkopatu Hiszpanii zaprezentowała nowy katechizm zatytułowany Świadkowie Pana. Przeznaczony jest on głównie dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania.
Świadkowie Pana jest kontynuacją i poszerzeniem opublikowanych już wcześniej katechizmów. Jezus jest Panem, który adresowany jest do dzieci w wieku od 6 do 10 lat oraz pierwsze kroki w wierze. Opracowanie katechizmu i jego publikacja to jeden z głównych punktów obecnego planu duszpasterskiego Episkopatu Hiszpanii. Katechizm Świadkowie Pana zawiera 50 tematów podzielonych na 5 części, które nawiązują do przebiegu Wigilii Paschalnej. Każda część posiada swój kolor. Pomarańczowy oznacza światło Jezusa Chrystusa, które objawia, kim jest Bóg i kim jest człowiek. Zieleń – nadzieję, jaką przynosi Słowo Boże. Fiolet zaprasza do przyjęcia Chrystusa jako Zbawiciela i Pana. Kolor niebieski nawiązuje do wody chrzcielnej, która zrodziła nas do nowego życia. Czerwień oznacza Ducha Świętego, który pomaga żyć chrześcijanom. Ponadto katechizm jest bogato ilustrowany, co podnosi jego atrakcyjność. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Około 3 milionów pielgrzymów przybyło z całej Brazylii i sąsiednich krajów do sanktuarium Boga Ojca w Trindade. Tradycyjnym uroczystościom towarzyszy tym razem hasło „Jesteśmy rodziną Ojca Przedwiecznego”.
Uroczystości ku czci Boskiego Ojca Przedwiecznego pod względem liczby pielgrzymów zajmują drugie miejsce po świętowaniu ku czci Matki Boskiej z Nazaretu w Beleń w północnym stanie Pará. W ciągu 10 dni pokaźna liczba wiernych odbyła pielgrzymkę pieszą z Gojania do Trinidady. Trasę nazywaną Drogą Wiary pielgrzymi przemierzają w klimacie rozmodlenia i medytując przede wszystkim Drogę Krzyżową. W tych dniach sprawowanych będzie 115 mszy świętych, objawionych będzie 45 nowen ku czci Boga Ojca oraz odmawiany będzie różaniec podczas 30 specjalnych nabożeństw. Tradycyjnie na placu przed Bazyliką Sanktuarium odbywa się poświęcenie zaprzęgów ciągniętych przez woły i konie. Najdłuższą trasę 500 km pieszo przemierzają wierni, którzy wyruszyli z Alto Araguaia w stanie Mato Grosso. Dla Radia Watykańskiego Księdzisław Malczewski Chrystusowiec.
Na Jasną Górę po raz pierwszy w historii przybyła prawie 50-osobowa pielgrzymka papieskich gwardzistów. Grupa pielgrzymuje śladami Jana Pawła II. Na szlaku modlitwy w Polsce nie mogło zabraknąć częstochowskiego sanktuarium, od którego pierwsza grupa gwardzistów rozpoczyna 3-dniowy pobyt w Polsce.
Watykańscy żołnierze co 2 lata odbywają wspólne pielgrzymki. W tym roku ze względu na kanonizację Jana Pawła II wybrana została Polska, powiedział sierżant Heine Egi.
Po raz pierwszy ja jestem w Polsce. To jest pierwszy raz dla wielu młodych gwardzistów. Jesteśmy w szczególnym miejscu w okolicach, gdzie żył Jan Paweł II, zanim został papieżem i celem jest to, żeby im pokazać, tym młodym, właśnie gdzie i jak żył, zanim został wybrany na papieża.
Magdalena Wolińska-Riedi, żona gwardzisty, dodała, że nieprzypadkowo pielgrzymka papieskich żołnierzy rozpoczyna się od Jasnej Góry.
Wszyscy pamiętają dokładnie, że głównym przesłaniem jego było to Tustuus i dlatego Matka Boża Jasnogórska jest pierwszym elementem. I to tak symbolicznie też właśnie do niej podążamy tuż po wylądowaniu na lotnisku. Zawierzamy też tę podróż, te 3 dni właśnie Matce Bożej.
Gwardziści w darze dla Jasnej Góry pozostawili figurkę żołnierza i medal wybity na 500-lecie Gwardii Szwajcarskiej w 2006 roku. Dzisiaj przybyła 1/3 liczącej 110 osób armii papieża. Reszta pozostała w watykańskiej służbie. Kolejna grupa dotrze 8 lipca. Pielgrzymka do ojczyzny świętego Jana Pawła II jest także modlitwą za papieża Franciszka, który o nią prosił, zwłaszcza przed swoją wizytą w Polsce za 2 lata. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.